Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Kraków 95.2 FM.
Kraków 95.2 FM, Warszawa 87.8 FM, ja w radio wnet gra dalej, gra też w internecie wnet.fm. A w naszym studiu kolejny gość i cały czas pozostajemy w kręgu polityki zagranicznej. Dzisiaj tej polityki zagranicznej będzie dużo. Pan Marek Budzisz, analityk zajmujący się sprawami rosyjskimi. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To właśnie tak trochę ta Rosja umknęła z tej polskiej perspektywy, bo tutaj my mamy problemy z Izraelem, Amerykanie u nas tutaj też swoją grę rozgrywają. Czy w Rosji były jakieś reakcje na tą bliskowschodnią konferencję?
Wczoraj zakończyła się wizyta premiera Netanyahu w Moskwie. Ona miała być pierwotnie 21, ale Netanyahu odwołał swoją wizytę ze względu na wybory. Tam akurat 21 trzeba było zgłosić listy do komisji wyborczej. I ta konferencja, to spotkanie, czy te rozmowy między Netanyahu a Putinem, no w gruncie rzeczy dotyczyły kwestii wojny w Syrii. Dlatego, że dzisiaj sytuacja jest następująca. Jest tam przynajmniej kilka płaszczyzn ostrego sporu czy ostrego konfliktu, a w ostatnim tygodniu miały miejsce dwa z punktu widzenia pewnej perspektywy uregulowania sytuacji niedobre wydarzenia, a mianowicie syryjski dyktator Assad pojechał do Teheranu i to jest pewien gest, dlatego że to jest jego pierwsza wizyta w Teheranie od momentu wybuchu wojny domowej w Syrii. Nie był zaproszony na tę wizytę uchodzący za gołębia minister spraw zagranicznych Iranu, który się zresztą podał do dymisji. To jest też autor tego porozumienia w kwestii irańskiego programu jądrowego. Był oczywiście Ajatollah Khamenei, który odgrywa tam główną rolę, i był generał Sulejmani, czyli szef części tej Gwardii Strażników Rewolucji, która jest obecna w Syrii. O co chodzi w skrócie rzecz ujmując i czemu też Netanyahu o tym rozmawia? Mianowicie Irańczycy umacniają swoje pozycje na wzgórzach Golan i przy granicy z Izraelem, czego Izrael nie chce zaakceptować i wiele razy już groził, że wykona uderzenia, i nie chodzi tylko o uderzenia lotnicze, ale o uderzenia również w postaci wtargnięcia na teren Syrii sił zbrojnych. I to jest bardzo realny konflikt najbliższego czasu. Netanyahu rozmawiał w Moskwie o... Najprawdopodobniej, tak się spekuluje, chodziło o wyłączenie systemów S-300. Cztery baterie Rosjanie dostarczyli po zestrzeleniu swojego samolotu do Syrii. Trzy są już według danych izraelskiego wywiadu gotowe do użycia. No i teraz chodzi o to, żeby ich nie użyto. Razem z Netanyahu był tam szef sztabu w Moskwie i był szef wywiadu. W związku z tym to sytuacja wydaje się, że się zaostrza po obu stronach. I po stronie irańskiej, i po stronie izraelskiej. Wizyta Asada raczej wskazuje, że też i Syryjczycy, no być może, to jest pewna spekulacja, idą w stronę Teheranu.
Czy można w takim razie uznać, że ta wizyta Netanyahu w Moskwie to jest tak naprawdę tutaj jakaś próba... Czy to jest próba przekonania Rosji, żeby zmieniła front, czy raczej próba negocjacji z wrogami via Moskwa?
Raczej to drugie. Znaczy, Rosja nie zmieni frontu, bo Rosja tam w Syrii rozgrywa własną kartę i to wcale nie jest karta polegająca na tym, żeby wspierać obecność Iranu. Było osiągnięte takie porozumienie też przy udziale dyplomacji amerykańskiej, które mówiło o tym, że te siły proirańskie są odsunięte od granicy, tam jest w głąb terytorium syryjskiego 80 kilometrów i Rosja była jedną z państw ze stron tego porozumienia. Ono jest łamane. Izrael chce reagować.
Tymczasem było takie wystąpienie polityczne Władimira Putina jakiś czas temu. Ono częściowo było skierowane tam do wewnątrz, tam o różnych sprawach wewnętrznych, ale było też o polityce zagranicznej, no i to były groźby.
No tak, to były groźby, choć to było orędzie wygłaszane corocznie przez Putina już od 15 lat przed Radą Federacji i właściwie całą rosyjską elitą, bo tam siedział cały rząd też na sali. Gdybyśmy porównywali to ostatnie wystąpienie do wystąpienia sprzed roku, to te groźby były, ale znacznie mniej intensywnie eksponowane. Ono było głównie poświęcone kwestiom socjalnym i kwestiom wewnętrznym. On później, mam na myśli prezydenta Rosji, uzupełnił te swoje pogróżki w takim zamkniętym spotkaniu z redaktorami naczelnymi mediów rosyjskich. Tego samego dnia ono się odbyło.
Rozumiem, że nie było aż tak zamknięte, skoro żeśmy się dowiedzieli, że uzupełnił.
No bo oni relacjonowali je dość obficie.
Czyli też było to skierowane do wewnętrznych
słuchaczy. Tak, oczywiście, co do tego nie ma wątpliwości. On jedną rzecz ważną powiedział, a mianowicie powiedział to, że kres układu o rakietach średniego i pośredniego zasięgu może doprowadzić do sytuacji, że Amerykanie będą chcieli rozlokować rakiety w naszej części Europy. Tutaj mówi się o Polsce, mówi się o Rumunii, ale też o Ukrainie. I groźba polegała na tym, że on powiedział, że no niech Amerykanie nie mają wątpliwości, że rakiety rosyjskie z ładunkami jądrowymi zostaną wymierzone tylko w cele w Europie, ale również, jak on użył takiego sformułowania, w cele, w te ośrodki, gdzie się podejmuje decyzje, czyli w Pentagon, w Camp David, a później jeszcze doprecyzował i kilka razy to powtórzył, w związku z tym to nie jest kwestia przypadku, że te rakiety będą wystrzeliwane z okrętów podwodnych, które tam gdzieś na wodach międzynarodowych u wybrzeży amerykańskich są, jak powiedział. Niezależni analitycy wojskowi rosyjscy twierdzą, że to jest blef. To od razu
trzeba powiedzieć.
Bo
chciałem zadać to pytanie, czy Rosja ma w tej chwili w ogóle realne zdolności militarne, żeby zagrozić Ameryce?
Te rakiety, o których mówił Putin, one nie mają takiego zasięgu, przynajmniej nic o tym nie wiadomo, żeby zwiększono ich zasięg. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, że te bazy rosyjskich atomowych łodzi podwodnych są z oczywistych względów bacznie obserwowane przez siły NATO i nie ma takich możliwości, żeby okręt z ładunkami jądrowymi sobie podpłynął do Ameryki. Ale to zawsze trzeba brać pod uwagę, że to jest blef, ale być może blef to nie jest i w związku z tym trzeba być na taką ewentualność przygotowany. A druga kwestia, złożenie tego rodzaju deklaracji, no też jest jakimś krokiem natury politycznej. To też trzeba wziąć pod uwagę. Również i z tego powodu, że Putin nawiązał w swoim wystąpieniu do kryzysu kubańskiego. Bo Rosjanie uważają, że kryzys kubański w 1962 roku to był kryzys, który oni wygrali w gruncie rzeczy, bo Amerykanie uznali ich równy status. I po kryzysie kubańskim zaczęły się rozmowy rozbrojeniowe.
No tak, ale czy dzisiaj jednak różnica potencjałów nie jest tak duża, że już nie ma mowy do takiego powrotu, zwłaszcza, że jeszcze jest ten trzeci czynnik w postaci Chin?
To zależy, jak się patrzy na znaczenie potencjałów. Ukazał się też w ubiegłym tygodniu taki artykuł analityczny w prasie wojskowej rosyjskiej, którego autor dowodzi, że gdyby brać pod uwagę siłę lotnictwa między Rosją, znaczy potencjały lotnictwa Rosji i państw NATO, to Rosja z pewnością nie jest w stanie prowadzić wojny, która by długo trwała. Ale jest w stanie pozwolić sobie na wojnę krótkotrwałą. I rosyjska doktryna wojskowa mówi, i to otwarcie mówi, że wojny współczesne nie będą miały charakteru wojen, które by przypominały II wojnę światową, że to będą krótkie wojny, sześciotygodniowe, ośmiotygodniowe. I jeśli weźmiemy pod uwagę tego rodzaju podejście, to potencjały już nie grają takiej roli. Różnica potencjałów też nie gra takiej roli, bo jest jeszcze kwestia szybkości mobilizacji i podejmowania decyzji.
No i jednak, jak zawsze w historii, w tym momencie przy tak krótkiej grze też wola polityczna tego, kto okaże się...
Oczywiście, o tym Rosjanie wprost mówią. Mianowicie oni mówią tak, jeżeli zostaniemy zmuszeni, to zaatakujemy, bo tam się też mówi o prewencyjnym ataku. Notabene wczoraj przyszła informacja, że znowu wzmocnili swoje wojska w zachodnim okręgu wojskowym i w południowym okręgu wojskowym, a na Ukrainie za miesiąc mamy wybory. Sytuacja jest tam niesłychanie labilna. To oni mówią, my zaatakujemy te cele, które chcemy zaatakować i oczywiście zniszczymy, co do tego nie ma wątpliwości, w Polsce między innymi, a potem dyplomaci przystąpią do rozmów, no i postawią prostą alternatywę, czy chcecie eskalować konflikt przy użyciu broni jądrowej, czy nie chcecie. No i to jest pytanie wtedy, kto wesprze, nie wiem, państwa bałtyckie, Polskę, Rumunię, te państwa frontowe. Mówię oczywiście, kto wesprze z elity zachodniej.
No i to postawmy w takim razie to pytanie wprost, czy jeżeli powstanie coś takiego, nie wiadomo czy w ogóle powstanie, ale przypuśćmy, powstaje to coś, co u nas nieco żartobliwie nazwano Fortem Trump, czyli taka stała, mocna obecność Stanów Zjednoczonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czy możemy się spodziewać, czy pan uważa, jako obserwujący politykę rosyjską, że Rosjanie wtedy będą chcieli prewencyjnie uderzyć, żeby nie dopuścić do czegoś takiego?
Wręcz przeciwnie. Mianowicie uważam, że jeżeli powstanie, znaczy, że uważam, że jedyną naszą gwarancją jest mocniejsza obecność sił amerykańskich na terenie Polski, bo również trzeba brać pod uwagę badania opinii publicznej w Niemczech i we Francji. Ludzie tam mieszkający uważają, że większym zagrożeniem dla pokoju międzynarodowego jest prezydent Trump niż prezydent Putin. I znakomicie bardziej obawiają się Stanów Zjednoczonych niż Rosji. Z ich perspektywy, to też trzeba brać pod uwagę, to nie jest takie zagrożenie. A w związku z tym wola, i zresztą wśród niemieckich elit też jest rozpowszechniony taki pogląd, że ten poziom sankcji, który Unia Europejska wprowadziła wobec Rosji, to już jest maksimum tego, co można zrobić i nie należy iść w kierunku ich zaostrzania. I to jest oczywiście kwestia wiarygodności. Znaczy, sami musimy sobie najpierw postawić to pytanie, a potem próbować na nie odpowiedzieć, czy w sytuacji zaostrzenia konfliktu, ale bardzo niejasnego, znaczy to nie będzie tradycyjna dyplomacja polegająca na tym, że się wypowie wojnę i karty są położone na stole. To będzie sytuacja, bym powiedział, dosyć niejasna i nieprzejrzysta, tak jak było na Ukrainie. Nie wiadomo, kto atakuje, nie wiadomo, czy nie są to siły wewnętrzne, nie wiadomo, czy nie są to kwestie związane z sytuacją polityczną danego kraju. W związku z tym ostrość reakcji, zdecydowanie reakcji jest bardzo niejasne, niepewne i z pewnością rozciągnięte w czasie.
No tak, pan mówi siły wewnętrzne, no ale jednak nawet jeżeli by założyć, że w Polsce znaleźliby się chętni, którzy by chcieli tutaj witać zmianę sojuszu geopolitycznego, to raczej trudno wyobrazić sobie, że Rosjanie wynajdą skąd zielone ludziki, bo niby skąd mieliby ją u nas wziąć. Czy sądzi pan, że znajdą?
Ja nie twierdzę, że Polska byłaby obiektem tego rodzaju agresji, ale jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę, że i na Litwie, i na Łotwie trwa spór na temat kwestii obecności języka rosyjskiego w szkolnictwie i siły złożone głównie z mieszkających tam Rosjan, występują za utrzymaniem pewnej dwujęzyczności, co z oczywistych względów chcą ograniczyć rządzące elity w tych państwach. To tam te ruchy polityczne, które dość dwuznaczną postawę zajmują, jeśli chodzi o kwestie relacji z Rosją, istnieją. Na Łotwie regularnie wygrywa wybory partia rosyjska i tylko dlatego nie rządzi, że wszystkie inne partie od lewa do prawa, które są partiami łotewskimi, a nie zrzeszającymi mniejszość rosyjską, zawierają porozumienie po to, żeby tych zwycięzców wyborów odsunąć. Podobna sytuacja w trochę mniejszym stopniu jest na terenie Litwy. W związku z tym te obawy, które Bałtowie formułują, no one nie są obawami wymyślonymi. To jest realny problem i realna możliwość rozgrywania przez Rosję pewnych sporów, problemów, konfliktów wewnętrznych.
Mówimy o Bałtach, ale też takim punktem, gdzie istnieje to silne, takie gorące pogranicze jest chyba granica Rumunii, prawda? Mołdawia, Naddniestrze, te wahające się wpływy polityczne Mołdawii.
Tu jest jeszcze inny trochę problem. Takim obszarem jest też na przykład Zakarpacie, kiedy mówimy o Ukrainie. No mamy do czynienia z pewnym sporem i to dość ostrym między Węgrami a Ukrainą, jeśli chodzi o mniejszość węgierską i jej status na Zakarpaciu. Podobna sytuacja jest też w Mołdawii. Tam jest znacznie bardziej złożona kwestia, bo w Mołdawii się niedawno zakończyły wybory parlamentarne, które do niczego nie doprowadziły. To znaczy siły są dosyć rozłożone i rządząca partia demokratyczna wydaje się, że kontroluje sytuację, ale problemem tam jest odchodzenie od standardów demokratycznych. No, z tym też będziemy musieli się mierzyć w kontekście Ukrainy, dlatego że no, stajemy przed wyborem dość trudnym. Odpowiedzieć musimy sobie na pytanie, czy chcemy popierać rządy, które są deklaratywnie proeuropejskie, ale niedemokratyczne i dogłębnie skorumpowane, to jest przypadek Mołdawii i do pewnego stopnia również przypadek Ukrainy, czy przyjmujemy jakąś inną opcję. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dyplomacja Unii Europejskiej w gruncie rzeczy przyjmuje opcję pewnego dezinteresmału i wycofania się z tego terenu. Amerykanie są tam obecni, ale Amerykanie jakby mają po pierwsze doświadczenie współpracy z reżimami no, niedemokratycznymi, po drugie tam liczy się element geostrategiczny. My jesteśmy w takim rozkroku między dyplomacją europejską, a dyplomacją amerykańską i długo nie będziemy mogli tkwić w tego rodzaju sytuacji.
Myślę, że dość poważnie nam zarysował pan tutaj ten cały pejzaż i zagrożeń i całej tej sytuacji międzynarodowej. Ostatnie pytanie dotyczy ściśle polskich spraw. Padło takie zdanie w jednym z wywiadów wiceszefa MSZ-u, człowieka, który zdaje się, że ma objąć stanowisko ambasadora na Ukrainie Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bartosza Cichockiego, że może by należało zaprosić Putina na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Czy pan uważa, że to dobry pomysł i czy tutaj jest to jest jakaś próba z naszych kręgów rządzących jakiegoś tutaj wyjścia naprzeciw Rosji, czy też to taka jest osobista inicjatywa wiceministra?
To jest bardzo złożony temat i ja powiem tylko skrótowo. Co do kierunku, to jest dobry pomysł, uważam. Natomiast to nie może być pomysł. Znaczy, gołym okiem widać, że politykę zagraniczną uprawia się również za pośrednictwem polityki historycznej. My mamy pewien problem. On polega na tym, że u nas jest zbyt dużo, moim zdaniem, ośrodków, które są odpowiedzialne za politykę zagraniczną. Na przykład, jeśli chodzi o politykę historyczną, to główny ciężar jest w Ministerstwie Kultury. Wydaje mi się, że nie wyzyskujemy wszystkich naszych aktywów, że jesteśmy na tym polu nie dość twórczy i nie dość obecni na świecie. Oczywiście nadrabiamy wieloletnie w tym zakresie opóźnienia, ale wydaje mi się, że mamy też pewien kłopot z koordynacją różnych działań między resortami. I jeżeli pan minister Cichocki mówi o tego rodzaju przedsięwzięciu, to ja chciałbym to odczytywać, że to jest propozycja, żeby MSZ zaczął odgrywać rolę jakby koordynatora, przynajmniej koordynatora wszystkich polityk, w tym i polityki historycznej, bo wtedy w dłuższej perspektywie to będzie miało sens. Natomiast jeżeli miałoby to się sprowadzać do jednorazowego właśnie pomysłu, to nie ma większego sensu, bo to spotkamy się z szeregiem despektów w związku z wizytą Putina i całej delegacji. Będziemy przeżywać taki trochę absmak, jak po ostatniej konferencji bliskowschodniej. Ja bym apelował o pewną przemyślaną, zorganizowaną, długofalową politykę, która powinna być skoncentrowana w rękach MSZ-u, a nie w szeregu różnych ośrodków, bo to jest, wydaje mi się, nasz główny dzisiaj problem. Zbyt dużo ośrodków w Polsce odpowiada za politykę zagraniczną.
Tak, i to jest bardzo dobry morał, też chyba podsumowanie poprzednich rozmów. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Budzisz, analityk spraw międzynarodowych, zajmujący się przede wszystkim sprawami rosyjskimi. I bardzo ciekawa analiza tutaj autorstwa naszego gościa na łamach ostatniego wydania pisma Arkana. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
A my szybko łączymy się z Paryżem. Tam jest nasz korespondent, pan Piotr Wit. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry, no nie tak szybko, nie tak szybko. Dzisiaj rozpoczyna się w Warszawie konferencja w sprawie wolności prasy z udziałem dziennikarzy polskich i zagranicznych i zorganizowana głównie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, bardzo popierane i silnie obsadzone przez dziennikarzy Radia Wnet z Krzysztofem Skowrońskim, prezesem stowarzyszenia. No właśnie, chciałem na ten temat powiedzieć parę słów. W ogóle czy wolność jest potrzebna prasie, czy wolność wypowiedzi jest potrzebna? Trzeba zauważyć, że w ciągu ostatnich lat wszystkie wielkie afery i francuskie, i międzynarodowe wykryła prasa. Politycy mają skłonność do ukrywania faktów niepotrzebnych i niewygodnych im do wyborów. Sądownictwo, no wiemy jak działa, w Polsce, działa dość podobnie we Francji i pozostaje opinia publiczna, dzisiaj ogromnie ważna i poruszana przez prasę. No aferę Kajuzaka, tego ministra budżetu, który tropił przestępców podatkowych, fiskalnych, a sam ukrywał ukradzione państwu sumy, no jest bardzo wymownym przykładem. Więc we Francji sprawa wolności prasy, właściwie takim punktem granicznym, datą graniczną przemian w tej dziedzinie, jest rok 1981, dawno już temu, dojście do władzy François Mitterranda. Trzeba pamiętać, że on doszedł do władzy posługując się wspólnym programem, on jako socjalista, z komunistami. Ci komuniści nie zagrzali długo miejsca w jego rządzie, ale ponieważ mandatu udzielili mu wyborcy zapatrzeni w jego program socjalo-komunistyczny, więc też na media, na opinię publiczną wywarły nacisk poglądy wyrażone w tym wspólnym programie i potem konsekwentnie wcielane w życie przez François Mitterranda. Ponieważ za Giscard d'Estaing sytuacja w prasy, sytuacja mediów była w miarę normalna, to znaczy istniała prasa lewicowa, L'Humanité, bardzo wówczas czytane przez lud, Libération, i istniała prasa zdecydowanie prawicowa. To było przede wszystkim wielki dziennik krajowy Le Figaro, w którym pisali publicyści zdecydowanie prawicowych poglądów, jak Jean Dutour, André Frossard, nawrócony komunista, komunista nawrócony na katolicyzm, bo on przeżył olśnienie, przeżył rewelację. I on prowadził taki krótki felieton na pierwszej stronie. Znakomity komentator polityczny, rysownik Jacques Faizan, którego karykatury ukazywały się prawie codziennie. No i tak to wyglądało, a później sytuacja zaczęła ewoluować pod wpływem zarówno rządów Mitterranda, które narzuciły pewien sposób myślenia całej prasie i wszystkim mediom, i pod wpływem zmiany sytuacji w bloku wschodnim, przede wszystkim w Polsce. Polska stała się niesłychanie ważnym krajem, bo drugi raz taka gratka się przecież nie zdarzy wielkim rekinom kapitalistycznym, żeby średniej wielkości państwo w środku Europy, dobrze uprzemysłowione i zamożne, było na sprzedaż. No wtedy było na sprzedaż. W związku z czym zmieniły się także stosunki panujące w prasie. Z Polski głównie czytano rewelacje, czytano korespondencje w dwóch pismach, w wielkich krajowych pismach, w Le Monde, które miało swojego korespondenta Bernarda Goethe, z takiej wpływowej żydowskiej rodziny getów, i Bernarda Margherita, świetnego dziennikarza, bardzo wyważonego i obiektywnego. Ersan, właściciel Le Figaro, pod wpływem wydarzeń w bloku wschodnim i w Polsce zmienił korespondenta, zmienił Bernarda Margherita, zastąpił go Krzysztofem Turowskim, który miał bardzo silne powiązania partyjne, był laureatem Nowych Dróg, kwartalnika partyjnego, i dzięki swoim koneksjom partyjnym mógł ułatwić Robertowi Ersantowi kupno kilkudziesięciu tytułów dzienników polskich prowincjonalnych, które następnie Ersan sprzedał Niemcom, Duńczykom, Skandynawom, Anglikom, zagarniając po drodze jakieś 40 milionów dolarów, jak mówiono. No także zmiana relacji o Polsce z tej pozytywnej, z tej obiektywnej Bernarda Margherita na bardzo ukierunkowaną Turowskiego właścicielowi pisma się opłacała. I potem dochodziło pod wpływem tych dwóch wydarzeń do oczyszczania prasy. To znaczy znikały złamów pióra prawicowe, na przykład świetny publicysta i akademik francuski, pisarz Jean Dutour, zniknął pewnego dnia z François, zresztą potem François znikło także z kiosków, upadło. No a jak dzisiaj wygląda ta sytuacja? No przede wszystkim właśnie prasa, media, dziennikarze wykrywają wszystkie afery. Na wolność prasy, na wolność słowa ogromny wpływ wywiera czynnik ekonomiczny, a mówiąc precyzyjnie, reklamy, które są dostarczane prasie. To w Polsce można widzieć dokładnie na przykładzie Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza jest utrzymywana nie tylko przez George'a Sorosa i nie głównie, ale głównie przez reklamodawców, którymi są przede wszystkim wielkie francuskie głównie firmy dystrybucyjne, to jest Leclerc, Auchan, Carrefour, Leroy Merlin, AGDV, zdaje się, AGDV to chyba tak się nazywa, to znaczy taka wielka firma sprzedająca sprzęt elektroniczny, która należy do tej samej rodziny Muliezów, do której należą te wielkie sieci dystrybucyjne z wyjątkiem Leclerca. Więc kiedy się te reklamy odbiera, naturalnie prasa się chudnie i zaczyna mieć poważne kłopoty ekonomiczne. W Gazecie Wyborczej cofnięto te reklamy dawane przez rozmaite agendy rządowe i ministerstwa od czasu, kiedy dobra zmiana objęła rządy, no ale prywatni kapitaliści, którym zależy na utrzymaniu Komitetu Obrony Demokracji w Polsce, te reklamy nadal dają. Zresztą we Francji obserwuje się upadek prasy drukowanej. Na początku lat 80. tygodniowy dodatek do Le Figaro, Figaro magazyn, miał jednorazowy nakład co sobotę 1 200 000 egzemplarzy. No dzisiaj to się zmniejszyło ponad 10-krotnie i czołowe pisma drukowane, takie jak Figaro, Le Monde, Libération, wychodzą dzięki temu, że należą do miliarderów. Le Monde należał do grupy miliarderów, z której ubył Pierre Berger, właściciel, mąż Yves Saint Laurenta i właściciel wszystkich firm związanych z marką Yves Saint Laurent i jeszcze innych. No, Pierre Berger umarł, zostali inni miliarderzy. Libération należało do Edwarda Rothschilda. Teraz się to trochę zmieniło. Figaro do Dassault, producenta samolotów. Także no, trudno sobie wyobrazić, żeby te pisma występowały z jakimiś poglądami bardzo niewygodnymi ich właścicielom, miliarderom. A poza tym funkcje tej prasy codziennej przejęły inne media. No, razem z rozwojem informatyki, z rozwojem portali internetowych. Wciąż Emmanuel Mitterrand trochę wyolbrzymia rolę mediów oficjalnych. Oczywiście, że najbardziej szeroka publiczność słucha mediów oficjalnych, czyta te wielkie dzienniki, ale ludzie mający nieco większe ambicje i nieco większą ciekawość świata uciekają się do portali internetowych, do tych mediów właściwie zmarginalizowanych i tam szukają informacji. No, Le Monde, już Raymond Aron lat temu 60 nazywał opium dla inteligencji przez analogię do marksistowskiego powiedzenia o religii, że jest opium dla ludu. Opium dla inteligencji. Rzeczywiście ta inteligencja czy półinteligencja wciąż jeszcze czyta Le Monde i żywi się poglądami tam zawartymi. Także a media oficjalne, jak zachowują się media oficjalne? Właściwie trudno jest mówić tam o jakichś poglądach, które by występowały przeciwko ogólnie panującej i odgórnie przez rząd narzucanej lekcji. Wygląda to tak, że telewizja i radio przez cały tydzień aż do piątku mówią o rozmaitościach, o sporcie, o gwiazdorach telewizji i filmu. No a od piątku przez cały weekend już tylko o sporcie. Główny to jest telewizja i te wszystkie programy rozrywkowo-polityczne są dla rządu i dla tych, którzy rządzą Francją, nie tylko dla rządu, ale dla rządzących miliarderów, są bardzo istotnym instrumentem oddziaływania na opinię publiczną. Prezydent Macron niedawno powierzył przeprowadzenie wywiadu ze sobą najjaśniejszej gwieździe na firmamencie telewizji francuskiej, który się nazywa Cyril Hanouna. Ten Cyril Hanouna zarabia, proszę państwa, według ostatnich doniesień, ale podpisał kontrakt już w 2016 roku. Więc on zarabia 50 milionów euro rocznie. Kontrakt opiewał z Vincentem Bolloré, właścicielem Canal+.
Panie redaktorze, chyba musimy połączyć się z konferencją, która się odbywa w SDP, więc chyba opowieść o zarobkach przełożymy na następną rozmowę.
No, to nie jest opowieść o zarobkach, tylko opowieść o roli tego gwiazdora telewizyjnego, który zarazem jest najbardziej wulgarny i ordynarny. I jemu właśnie prezydent Macron powierzył przeprowadzenie ze sobą wywiadu.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Piotr Wit, prosto z Paryża, kronika paryska dla Poranka w Net. Dziękuję bardzo. A my łączymy się teraz z ulicą Foksal, tam jest Łukasz Jankowski, tam jest konferencja na temat wolności słowa, nie tylko w Polsce.
Dzień dobry Państwu, a słowo wstępne na tej konferencji wygłosi profesor Piotr Gliński, wicepremier, który jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jakie dla rządu znaczenie mają takie debaty dziennikarskie?
Wie pan, nie wiem, no myślę, że dla wszystkich tego typu temat jest no, podstawowy, bardzo ważny dla polskiej demokracji, dla funkcjonowania instytucji publicznych, dla funkcjonowania wspólnoty politycznej. Bez wolności mediów nie ma współczesnej demokracji, nie ma także no, sukcesu, jeżeli możemy w ogóle mówić o sukcesach w organizowaniu, w funkcjonowaniu wspólnot politycznych. No, to jest oczywiste i niezbędne. Już od kilkuset lat w zasadzie ludzie nie organizują się dobrze, jeżeli nie ma wolności.
Ale dziennikarze, dobrze to wiemy, też media nie tylko opisują, ale też chcą kształtować rzeczywistość, także media zagraniczne, czy dla polskiego rządu to jest okazja, żeby swoje stanowisko, swój punkt widzenia na wolność słowa, na swoje działania przedstawić dziennikarzom z zagranicy.
To prawda, no to jest okazja, żeby przedstawić punkt widzenia. My staramy się to robić, nie jest to łatwo, jak państwo wiecie, bo świat współczesny jest światem bardzo ostrej rywalizacji instytucji, wpływów różnych grup interesów i trudno się często z własną narracją przebić. My mamy problem z tą narracją. Wszyscy o tym wiemy, że jest skłamana ta dominująca narracja czy wizerunek Polski za granicą. Niestety przy udziale czy z udziałem także naszych tutaj polskich partii zewnętrznych tak zwanych, ale musimy sobie z tym radzić i dlatego każde takie forum, każda okazja do tego, żeby mówić jak jest, jak mają się fakty, jest dla nas no, czymś pozytywnym. Jeszcze chciałem powiedzieć, że oprócz tego wymiaru wolności związanego z funkcjonowaniem wspólnot jest oczywiście, być może jeszcze ważniejszy, wymiar indywidualny, personalny. Wolność jest po prostu potrzebna każdemu z nas do rozwoju, do satysfakcji życiowej, do znajdowania sensu w naszym życiu jednostkowym. Więc te dwie rzeczy są oczywiście ze sobą połączone.
Tytuł konferencji Wolność w domyśle słowa kocham i rozumiem, jak głosi jedna z piosenek rockowych, ostatnio także żyjąca politycznie, to ja jako polski dziennikarz zapytam o ten osławiony artykuł 212 i o naszą wolność słowa, czy jest szansa, żeby jeszcze w tej kadencji tego paragrafu się pozbyć z polskiego prawa?
No, ja jestem zwolennikiem, żeby się pozbyć, ale no, jak skoro dotychczas żeśmy tego nie zrobili, a żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, no to coś o tym zdecydowało. No, być może przeważyły te argumenty, które są po drugiej stronie, ale my jesteśmy w każdej chwili gotowi, ja mówię o swojej opinii na ten temat, to zrobić.
Trochę odchodzę od tematu konferencji, stosunki polsko-izraelskie, pan jako minister kultury i dziedzictwa narodowego wiele zrobił, żeby pamięć o polskich, o społeczności żydowskiej w Polsce była utrwalona. Był pomysł Muzeum Hasydyzmu. Jest teraz pytanie, co się stanie z Muzeum Polin, z dyrekcją, jak dalej prowadzić tą politykę historyczną na tym gruncie.
Panie rektorze, spokojnie. Znaczy, my oczywiście dużo robimy, bo to jest nasz obowiązek. Mój resort zajmuje się dziedzictwem polskim, narodowym. Elementem tego dziedzictwa jest także dziedzictwo polskich Żydów, którzy tutaj z nami żyli i jeszcze żyją, chociaż oczywiście zupełnie w innej skali, przez 800 lat. I dla mnie jest oczywiste, ja byłem też atakowany z różnych stron, że się tym zajmuję. No, ludzie kochani, no, to są miliony polskich obywateli, którzy żyli na polskiej ziemi. Relacje nasze układały się różnie, ale nigdy nie doprowadziły do takiej eskalacji nienawiści, jaką Niemcy zorganizowali. Machina państwowa niemiecka, nazistowska, faszystowska zorganizowała w czasie II wojny światowej. My jesteśmy na świecie w tej chwili współoskarżani za to, co jest straszliwym, niesprawiedliwym jakimś wyrokiem, no, grup interesu, które są w tym zainteresowane, żeby skłamać tą historię. Natomiast naszym obowiązkiem jest mówić prawdę o relacjach, a także o dziedzictwie polskich Żydów. Myśmy dużo zrobili. Był między innymi ten pomysł hasydyzmu, to jest przecież rodzaj specyficznej kultury religijnej, który się tutaj na polskich ziemiach kształtował. Być może to kiedyś dojdzie do skutku, ale myśmy zrobili wiele innych działań. Na tyle one są wyraziste, plus działania dyplomatyczne premiera Morawieckiego i naszego rządu, że moim zdaniem to też jakoś nie zostało zauważone. Obecny, no taki niewielki kryzys jest nieporównywalny do tego, co było w styczniu zeszłego roku. W ciągu roku żeśmy jednak na tyle ciężko pracowali, że relacje izraelskie są zupełnie na innym poziomie. Zauważmy, że w momencie tego ataku, no, skandalicznego ataku pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela, pana Katza, na Polskę, z użyciem takich najbardziej rasistowskich, stereotypowych, głupich po prostu oskarżeń, myśmy byli bronieni natychmiast, zarówno przez polskie środowiska żydowskie, chociażby Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, rabina Szudricha, ale także przez organizacje najmocniejsze, światowe. Amerykański Kongres Żydów i Światowy Kongres Żydów wypowiedział się, że to jest niedopuszczalne. Więc to jest jakościowa różnica. No, jednak udaje nam się przebić z tym naszą narracją w tej kwestii.
Panie premierze, za chwilę się zacznie konferencja, a pan premier musi słowo wstępne wygłosić, więc to będzie ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja też dziękuję. Dziękuję państwu.
To jeszcze skoro jesteśmy, to może dwa słowa do prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Cóż się dzisiaj wydarzy w siedzibie SDP-u przy Foksal?
Za chwilę rozpocznie się konferencja. To oni rozmawiają z wicepremierem. Konferencja o wolności słowa, o tematach tabu. Nie będziemy płynąć taką zgodnie z melodią mainstreamową. Mamy nadzieję, że wiele ciekawych rzeczy zostanie tutaj powiedziane i zdefiniowane, jakie są największe we współczesnym świecie zagrożenia dla naszej pracy, czyli wolności słowa. Już za chwilę zacznie się konferencja. Popatrzę na zegarek, jest godzina 9:34. Konferencja miała się rozpocząć o 9:30, także wchodzimy na salę. Dziennikarze z Trójmorza, dziennikarze ze Stanów, z Libanu, z Francji
Rosji.
I z Rosji i lekka trema.
To Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rzeczywiście główna sala siedziby domu dziennikarza, siedziby SDP-u już jest pełna i za chwilę rozpoczną się obrady drugiej tak dużej konferencji międzynarodowej dziennikarskiej pod hasłem Wolność słowa kocham i rozumiem. To tyle z gmachu przy ulicy Foksal. Mam nadzieję, że w studio jest Antoni Opaliński i przejmie głos.
Tak, jeszcze jest. Dziękuję bardzo. Godzina 9:35. Poranek Wnet trwa dalej.